włączyłem. Nie wiem, czy jak się będzie nagrywać w takich warunkach, gdzie mam położyć, żeby lepiej się nagrywało.
Może być tam.
Dobrze.
Więc czujcie się wyzwoleni w wyrażaniu marzeń. Śnimy. Czary Mary.
Ja nie wiem, czy mam jakieś marzenie co do idealnej opowieści, bo jestem mało towarzyska. Sobie bardzo cenię swoją prywatność i chyba nie chciałabym w takiej opowieści w ogóle żyć. Ale tak jak sobie coś wyobrażam, to myślę, że bardzo ważne jest określenie jasnych zasad, jakie funkcjonują w takiej wiosce, no i na pewno spisanie ich. Każdy gdzieś tam by musiał się zgodzić na te zasady.
No tak. Ja myślę, że tak już, jak już tu rozmawialiśmy, że jest gdzieś tam wielka potrzeba. Bardzo wielu ludzi myśli o tym, żeby wyrwać się z Matrixa. Wyobrażamy sobie alternatywne życie. Alternatywne życie jest wyobrażone wśród ludzi. Myślę, że to płynie gdzieś bardzo z głębi, z tej potrzeby wspólnotowości, która została stłamszona przez całą konstrukcję tego świata, w którym żyjemy. I teraz pytanie jest takie, czy my potrafimy tę wspólnotę budować? Ja myślę z perspektywy lat, które przeżyłem, a chyba jestem najstarszy z całej tutaj gromadki naszej, że...
W perspektywie całości jesteś młodzieniasz.
A może tak. Dobra. Ale dokładam do tych znaczną część. Więc słuchajcie, ja myślę, że to jest tak, bo jest taka pewna energia, która charakteryzuje młodość. Fantastyczna. To jest taka energia witalności, która ma tą cechę oddania idei. I jako młodzi ludzie potrafimy bardzo wiele zrobić dla innych, bardzo wiele zrobić dla idei, nie oczekując zapłaty, w szczególności nie oczekując zapłaty materialnej. Natomiast później się zdarza życie. To te kolejne lata, to co gdzieś tam niosło na takich skrzydłach entuzjazmu, zaczyna być coraz trudniejsze. I myślę, że są bardzo wielu ludzi się przed tym trudem ugina. To jest ta konfrontacja marzeń z tym, co się dzieje w życiu. Nie zawsze to życie wychodzi tak, jakie były marzenia pierwotnie. Zaczyna się trud. W związku z tym moja refleksja nad tym, w jaki sposób w ogóle stworzyć wspólnotę, to wygląda na dzień dzisiejszy taka, że im więcej będziemy sobie zdawali sprawę z tego, jakie zadanie nas czeka, nie z atrakcyjności tego, co nas czeka, bo ta atrakcyjność, ona będzie, bo jeżeli będziemy w stanie stworzyć właściwe relacje, to też zbudujemy to szczęśliwe miejsce. Ale to na pewno nie będzie tak, że to będzie łatwe, bez pracy i bez przebudowania siebie. Na pewno to nie będzie łatwe. I nie wiem na dzień dzisiejszy, gdzie jest klucz do tego, żeby to się nie rozpadało, bo wiele jest takich inicjatyw, które się rozpadają. Ludzi niesie wspólna idea, zaczynają coś budować, po czym po paru latach zaczynają się tarcia, jest coraz gorzej i to się rozpada. Mimo wszystko wierzę, że jest droga do budowania tych szczęśliwych miejsc na ziemi. No dobra.
Słucham się, co ty powiedziałeś. Mam doświadczenia mieszkania w takiej ekowiosce, ale życie wspólnotowe i takie nomadyczne jest mi bliskie, bo podróżowałam z cyrkiem. I pracowałam w cyrku i to zawsze było tak, że po prostu musieliśmy się odnaleźć w tej danej grupie ludzi w tym określonym czasie. Oczywiście to zawsze było na krótki czas, sezonowo. Ale musieliśmy sobie zawsze ustalić jakiś plan działania, jakieś zasady. Bo teraz poszliśmy w temat organizacji tego, a najpierw trzeba by było chyba podpowiedzieć, czym taka wioska miałaby być dla nas. Dlaczego chcielibyśmy w niej mieszkać i jaka by była misja tej wioski. Ja potrafię też bardzo szybko przestawić się na myślenie ideowe i śnienie, prawdę, ale nie wiem, czy to w tym okrążeniu nastąpi. Ale powiem o tym, tak, dobrze, te o marzeniach. To w takiej wiosce chciałabym, jeżeli mówimy o marzeniach, chciałabym, żeby była przestrzeń dla tańca. Uważam, że taniec jest bardzo ważnym elementem życia człowieka i człowiek współczesny o tym zapomina, bo nie daje sobie przyzwolenia na taniec. A taniec jest ekspresją duszy i wolności tej duszy, więc dla mnie ważną taką przestrzenią we wspólnocie byłaby przestrzeń tańca. I ona może być spotkaniem, może być miejscem, może być działaniem. To już na wielu polach może się to objawiać.
Myślę, że może nie ma co wyważać otwartych drzwi i zobaczyć, jak to w innych działających wioskach jest rozwiązane. Właśnie nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, ale już jakiś czas temu słyszałem, że chyba w Rumunii jest taka dość duża społeczność, gdzie mają już tam na tyle rozwiniętą tą strukturę, że mają jakąś tam wspólną opiekę medyczną, jakieś takie ala.
Harry
Krishna
będzie?
Właśnie kurczę, nie pamiętam, co to było. No, po przepracowaniu tam iluś lat w tej społeczności też jakąś ala taką emeryturę otrzymywali. No i mogli dalej w tej społeczności być. Dobra, się wydaje.
jak myślę o ekowiosce, to pierwsze, co wydaje mi się, od czego bym zaczęła, to są ludzie, którzy mają ją tworzyć. Wyobrażam sobie raczej jako małą wspólnotę. Nie potrafię jakoś tak, że jest wiele osób i zaczęłabym od, że tak, oczywiście w przyszłości może gdzieś tam się rozrastać, współpracować, ale od paru osób i wydaje mi się, że ważne, przynajmniej dla mnie, byłoby jeszcze to, że tych ludzi coś łączy, oprócz samej idei budowania ekowioski, że mamy jakieś jednak jakąś wspólną ideę. To tyle na razie.
Ja mimo, że bardzo dużo myślę w sumie o ekowioskach, ale nawet jakby ekowioska to jest na rozprawę tylko nazwa, bo w ogóle jakby o życiu wspólnotowym, to teraz jakby dokładnie nie wiem w sumie, co mógłbym poruszyć. Oprócz tego, że mam jakby wielkie obawy, bo mimo, że jakby gdzieś tam ideowo jestem zwolennikiem bycia blisko po prostu człowieka, w ogóle bycia w grupie, to nie wiem, obserwując jakieś takie bliskie, znajome mi wspólnoty różnego rodzaju, to nie właśnie nie są ekowioski, bardziej na przykład mówię o, nie wiem, o środowisku skuterskim czy anarchistycznym, gdzie ludzie jakby czysto ideowo, mocno tak gdzieś idą w tą wspólnotowość, jakby, bo to się ociera już nawet stricte o politykę, o ekonomię, jakby to są te powody gdzieś tam grupowania się. I widzę bardzo dużo starć, w sensie jakby środowisko to, o którym mówię, może się różni od, nie wiem, środowiska teraz, które my tutaj reprezentujemy wspólnie, czy grup innych, które zakładają ekowioski. Ale nie wiem, mam jakieś takie obawy z tym związane, bo jakby historie tych ludzi czy tych grup dają mi dużo do myślenia właśnie, czyli właśnie nie wiem, w sensie nie wiem. W sensie jakby to jest trochę jakby mocno jakby w to wierzę i też widzę bardzo dużo pozytywnych rzeczy, nie? Ale widzę, że bardzo wiele takich grup się na przykład rozpada i po prostu jakaś taka często wątpliwość się we mnie pojawia. Na ile jest na przykład to dzisiaj możliwe? Funkcjonowanie w takiej silnej wspólnocie, takim myśleniu w ogóle kolektywnym, że faktycznie możemy wspólnie coś robić. Bo jakby historia pokazuje przeogrom. Dzisiaj rozmawialiśmy na przykład o kooperatywach, które były równe gigantycznym firmom i jakimś tam korporacjom pod względem ekonomicznym, nie? Jakby to pokazało, że ludzie wspólnie faktycznie mogą zdecydować, mogą osiągnąć aż tak dużą siłę. Nie wiem, fascynuje mnie to, co się działo podczas wojny w Hiszpanii w 1936 roku, gdzie przez dobre 2 lata funkcjonowały, to nie były ekowioski, ale to były kolektywy rolne, to były kolektywy robotnicze, gdzie ludzie faktycznie razem współpracowali i oprócz tego, że na przykład, nie wiem, przejmowali fabryki czy ziemię, zakładali własne szkoły, zakładali własne sklepy, wszystkie takie instytucje, które też normalnie funkcjonują w państwie. Ale coś się zadziało, czy to też akurat w wypadku Hiszpanii to jest inna też historia, bo to się działo w czasie wojny i akurat to, że to nie wypaliło, to jest kwestia akurat wygrania frankistów, ale bądź co bądź mam strasznie duże wątpliwości. W sensie bym na pewno chciał bardzo spróbować. Chciałbym jakby zobaczyć, odnaleźć się w tym. Nie miałem jeszcze okazji, nawet nie miałem okazji oprócz życia studenckiego i dzielenia po prostu mieszkania. Nie miałem nawet okazji spróbowania się, nie wiem, co-housingu, który jest chyba taką najprostszą chyba formą życia wspólnotowego z obcym człowiekiem. Nie wiem, w sensie jakby tym wywodem nie dąży na razie niczego, tak jakby po prostu sobie dumam na dobrą sprawę. Chociaż jakby jest ten taki wątek, jeśli chodzi o ekowioski, jeśli chodzi o takie właśnie zakładanie jakiejś wspólnoty, która miałaby funkcjonować według zasad bliskich, które mówią o bliskim byciu z człowiekiem, z naturą, no to na pewno jest ważna ta kwestia edukacyjna i to nawet nie chodzi o tą kwestię jakby edukacyjną, że my się będziemy edukować, tylko chodzi o taką kwestię tej edukacji od najmłodszych lat, w sensie jakby ja widzę taką przestrzeń jako miejsce, gdzie wspólnie gdzieś dbamy o edukację właśnie tych najmłodszych, w sensie, bo to nie na pewno by się pojawiały rodziny, a jeśli nie, to może by te rodziny właśnie powstawały nawet w ramach tej społeczności. Pojawiałyby się dzieci, żeby jednak żeby starać się stworzyć własną jakby instytucję, żeby wszystko szło gdzieś tam w parze, nie? A w tym wszystkim mimo wszystko, żeby to nie było zamknięte i żeby to nie było po prostu murem ogrodzone. Żeby to jednak było otwarte na świat. To zresztą ty, Benz, wspominałeś o tym, że muszą być, musimy być od siebie zależni. To jest jakby potrzebne. Nie możemy stworzyć takiej samowystarczalnej po prostu społeczności, bo najzwyczajniej w świecie to jest niezdrowe. Dobra, to na razie jest tyle. Może coś pozbieram więcej.
Powiem, jak ja sobie wyobrażam taką wioskę, w której chciałabym po prostu zamieszkać. I dla mnie jeden z kluczowych elementów jest to, z jakimi ludźmi dookoła miałabym mieszkać. I taki jeden chyba z najważniejszych czynników to to, żeby to byli wegetarianie. Nie wyobrażam sobie życia z ludźmi, którzy będą jedli mięso. Po prostu. Nie mieści mi się to w głowie. I to jest właśnie jeden taki podstawowy dla mnie element. Poza tym chciałabym, żeby była wspólna przestrzeń, ale też żeby była zachowana prywatność. I trudno jest mi sobie na chwilę obecną tak wyobrazić, bo z jednej strony widzę taką małą ekowioskę, a z drugiej strony mam z tyłu głowy projekt Auroville, który widziałam na własne oczy i to jest takie całkiem spore miejsce, gdzie wielu ludzi mieszka i to jest fajne, że tam właśnie to jest przedszkola, wielka kuchnia i taki ogromny projekt, ale to chyba małymi kroczkami trzeba do tego dojść. Na razie to może tyle.
No i ja właśnie nawiążę do powodów, dla których myślę rozpadają się polskie jako wioski. I tutaj chyba winna jest nasza polska porywczość. Bo o ile nie mam doświadczenia z ekowioskami, to bujałem trochę po skłotach na zachodzie i widziałem, że tylko tam grupy połączone narodowości trzymały tych naszych Polaków jakoś w ryzach, że najpierw pomyśleli, zanim coś powiedzieli. A sami Polacy, jak są tylko sami, to tutaj wychodzi nasza porywczość i stąd się biorą te wszystkie baśnie. Także bardzo chciałbym mieszkać w takiej ekowiosce, tylko chciałbym się wtedy otaczać ludźmi, którzy są tacy trochę bardziej świadomi. Minimum, zanim coś zrobią, to przepuszczą przez trzy takie zasady. Nie obiecuj w euforii, nie odpowiadaj w złości, nie decyduj w przygnębieniu. A jakby do tego jeszcze dołożyli cztery umowy Tolteków, nie bierz niczego do siebie, nie zakładaj niczego z góry, bądź nieskazitelny w swoich słowach, czyli bądź tak mów, żeby cię inni zrozumieli i wszystko, co robisz, rób jak najlepiej, to byłoby idealnie. Ale to dla nas, jako Polaków, nie nas tutaj, ale tak ogólnie w skali narodu, to jest daleka droga. Bo naprawdę inne narodowości są takie bardziej stonowane i to może być Berlin, to może być Auroville, czy nawet tak jak widziałem te narodowości w Rotterdamie. Oni wszyscy tak bardziej słuchają, a mniej mówią. A Polacy to bardziej chcą powiedzieć, niż nawet kogoś wysłuchać, niestety.
No ja przyznam, że ja jestem, zawsze byłem w pewnym sensie niepoprawnym idealistą. I faktycznie, no, bardzo fajny zestaw zasad zaserwowałeś tutaj, ale no, jak wszyscy wiemy, to w praktyce to troszkę by inaczej wyglądało. Natomiast moim zdaniem, mieszkałem w wielu, wielu domach z wieloma przeróżnymi ludźmi, z niektórymi się lepiej zgadało, z niektórymi nie, z niektórymi po prostu, ale to naprawdę na palcach jednej ręki
takich ludzi spotkałem, z którymi po prostu nie można było się dogadać, bo jakbykolwiek człowiek nie próbował, to po prostu byli tak diametralnie inni sobą, nie mogę powiedzieć, że po prostu byli inni, że się nie da. No i tutaj wiadomo, że zawsze tarcia będą. I właśnie w takiej społeczności musielibyśmy pamiętać, że nie tylko w takiej społeczności, w każdej społeczności, byłoby fajnie o tym pamiętać,
że wszyscy jesteśmy inni, wszyscy mamy troszeczkę inne uwarunkowania i jakąś tam inną przeszłość i nie można generalnie osądzać nikogo, bo nie wiemy przez to, co ten człowiek przechodził, więc generalnie na pewno tolerancja by była jedną z głównych takich cech, która by była bardzo, bardzo potrzebna, żeby to miało rację bytu, tolerancja. I w tym samym czasie, co przypuszczam z tego wychodzi w pewnym sensie, coś takiego, że człowiek miał poczucie w takim społeczeństwie, że nie musi się niczego obawiać czy wstydzić, że może być sobą, może jest ekspresja, po prostu być, robi sobie co chce, jeżeli chce sobie przejść może nie całkiem innego lasa czy coś, jeżeli chce sobie zrobić tai chi na środku gdzieś swojego trawnika, czy chce sobie pobiegać, czy sobie powiedzmy chce, no może nie w środku nocy, ale gdzieś tam pójść i się wykrzyczeć czy coś. Po prostu, żeby wiedzieć, że można zrobić co się chce i nie będzie się osądzonym. Wiadomo, że w granicach rozsądku i gdzieś tam w pewnym momencie jakieś tam spotkania by musiały być, gdzie wylewalibyśmy wszyscy swoje, powiedzmy tam, żale, czy jakieś pozytywne uwagi, czy negatywne. Natomiast, no umówmy się, no zawsze będą jakieś międzyludzkie tarcia. Nie możemy, wspólny cel oczywiście, wspólne cele, wspólne jakieś tam wytyczne muszą być. Natomiast wszyscy jesteśmy, tak jak wiem po sobie na przykład, no nie mówię, że wszyscy jesteśmy tacy, ale no jestem, też lubię być częścią społeczeństwa i częścią grupy i jeden człowiek to jest tylko pół człowieka, jak to się mówi. Ale jestem też indywidualistą, lubię mieć swój czas, lubię mieć swoje miejsce takie, gdzie wiem, że jestem ja i w tym momencie nikt mi nie będzie przeszkadzał, nie jestem zmuszony, żeby iść i powiedzmy iść i śpiewać i czy mówić om przy ognisku. Wiadomo, że fajnie się integrować z grupą, ale nie chciałbym, żeby było coś takiego, że czujemy tą potrzebę, czy że jest wręcz obowiązek, żeby coś takiego robić. I w tym samym czasie, żeby była ta wolność właśnie ekspresji i ta taka fajna pewność, że nie jesteśmy osądzani. I jeżeli coś jest, to w najszybszym możliwie terminie sprawa jest omawiana, przemucana i jakieś rozwiązanie jest, czy od razu, czy nie od razu, ale znajdowane, żeby nic nie wisiało w powietrzu, żeby nic nie gniło, nie kisiło się i żeby nie było, że robią się grupy, podgrupki, ludzie sobie rozmawiają. Po prostu otwartość, szczerość. Zawsze wierzyłem w szczerość i dzięki temu mam takich przyjaciół, a nie innych. Niektórych ludzi to boli, niektórzy biorą to właśnie, osobiście to odbierają, jak ten, a właśnie tak nie powinno być. Człowiek czasami faktycznie może coś powiedzieć, będąc po prostu szczerym i nie mając dobre intencje. Wiemy, co się mówi o tych intencjach, co jest nimi wysłane, ale ja naprawdę wierzę, że no, szczerość to jest podstawa. Może taka z biegiem lat, jak w życiu, że tak powiem, z postępem moich tam jakichś tam doświadczeń życiowych, ta jednak ta prawda nie musi być zawsze aż tak uzewnętrzniona. Każdy jeden najdrobniejszy szczegół, bo to jest bez sensu, ale taka szczerość, że załatwiamy wszystko tu i teraz. Nie jesteśmy osądzani. No i tak myślę, że na początku Kasia powiedziała o tańcu, ja właśnie miałem też wnieść jakieś tam rzeczy, typu właśnie jakieś tam dbać o swoje zdrowie, bo w zdrowym ciele zdrowy duch i oczywiście odwrotnie, także taniec to jest jedna z form właśnie ekspresji, ja też lubię ekspresję ciała, natomiast taniec to nie do końca, mimo że jakieś tam poczucie rytmu mam, ale chodzi mi o ten... No jakąś tam ogólnie właśnie sprawność fizyczną. Dla mnie to jest jedna z takich głównych, kluczowych rzeczy w moim życiu, która zawsze jakoś tam... No i każdy... O co chodzi? Każdy ma coś do wniesienia w społeczeństwie. Tak jak jest w Atasze Wilków, jest niby jakaś tam hierarchia czy coś, natomiast tak jak w społeczeństwie. Każdy jest inny, ale każdy ma coś do zaoferowania. I a propos tej edukacji, ja myślę, że każdy może czegoś nauczyć. Tak samo jak, nie chciałem zbyt wieloma truizmami, no każdy naprawdę w życiu ma ci coś do przekazania, jeśli słuchasz, więc w ten sam sposób każdy może nas czegoś nauczyć, więc tak.
To ja uważam, że takim najważniejszym aspektem właśnie w tworzeniu takiej ekowioski, jak już było wcześniej wspomniane, są ludzie. To ludzie, którzy będą tworzyć taką wioskę, po prostu powinni siebie nawzajem akceptować, bo no, każdy człowiek jest inny i każdemu coś innego przeszkadza, ale powinniśmy akceptować innych ludzi i tacy ludzie powinni po prostu być pewni, że taka ekowioska jest w stanie powstać i żeby dążyć do tego celu, żeby myśleli pozytywnie, a nie na przykład zastanawiali się, czy to będzie, czy można powstać, czy nie. Moim zdaniem najważniejsi są właśnie ludzie, którzy będą to tworzyć. Jeśli oni będą pewni, to na pewno to się uda.
Więc ja wam nie powiem, co ja uważam i co myślę i co przemyślałam i czy coś tam, tylko bo tak mi się wydaje, że chodzi o to, żebyśmy powiedzieli jakieś tam swoje marzenie zupełnie może niekoniecznie no, racjonalne i tak dalej. Ja miałam taką, już zresztą z Benem rozmawiałam, jak próbowałam położyć moją Lusię. Taką chwilową wizję po prostu. I tak jak jest tutaj to ognisko sobie, to wyobraźcie tutaj sobie taki budynek okrągły, taki może z dachem, taką kopułą. I od niego, albo wokół niego znajdują się pomniejsze takie budynki, małe budynki, połączone z tym dużym budynkiem ścieżkami. Nad ścieżkami znajdują się dachy z pergole obsadzone roślinami pnącymi. I w tym dużym budynku to jest budynek wspólnej przestrzeni, wspólnoty, gdzie jest jakaś taka przestrzeń na spotkania, jakiś relaks, na kuchnia, jakaś duża łazienka, no coś tego typu rzeczy. I domki, w których mieszkają ludzie bądź rodziny, ale są połączone właśnie tymi przejściami. Po to te tunele, żeby nie było poczucia takiego, znaczy odosobnienie, prywatność, ale że to jest jeden splot, że nie muszę gdzieś tak, wychodzę na zewnątrz, ale jednak jestem pod, rozumiecie, coś jest nade mną, coś cały czas i połączone ścieżki do domów, powstaje nam taka jakby pajęczyna troszeczkę. Mandala też taki wzór. Za każdym domkiem, wokół każdego domku może być ogród też w formie okręgu taki sobie. Każdy tam coś sobie uprawia, powiedzmy, to co lubi, to co chce uprawiać. Pomiędzy mogą być, nie wiem, drzewa, krzewy. Tak to sobie jakoś widzę, żeby to było ładne. I to, co łączy ludzi, to musi być idea. Jakaś idea i sposób na życie. Ważne jest dla mnie też, że ta przestrzeń wspólna to niekoniecznie jest tylko dla mieszkańców, bo na przykład jeżeli powiedzmy mieszka sobie rodzinka w jakimś tam domku i nie wiem, są urodziny dziecka, chce je wyprawić, to może korzystać z tej wspólnej przestrzeni, niekoniecznie urządzając jakby urodzinki, tak, jeżeli się trzymamy tego tematu, tylko dla mieszkańców, ale też dla ludzi z zewnątrz, dla swojej rodziny czy dla przyjaciół, żeby się nie zamykać, nie izolować tak od reszty świata. Fajny na przykład pomysł dla mnie, że każdy miałby dyżur powiedzmy tygodniowy w przygotowywaniu posiłków wspólnego jednego, bo jeden raz dziennie na przykład wspólnota jadałaby razem przy dużym stole, powiedzmy tak. I przez tydzień jeden domek, że tak powiem, odpowiadałby za aprowizację i przygotowanie tego posiłku. Dzięki temu cała reszta mogłaby się o to nie troszczyć przez kilka tygodni, w zależności ile by było tych domków. No. I idea na pewno trzeba było przyjąć ogólne jakieś zasady, których się trzymamy, ale też otworzyć się na to, co ktoś może i chce nam dać. Tak jak Kasia powiedziała, ktoś taniec i super, i ten taniec daje nam, organizuje nam przestrzeń, żebyśmy mogli się w tym tańcu realizować. Ktoś chce nam dać, no nie wiem, tutaj tak jak są warsztaty, tak? Jakieś powiedzmy lepienie z gliny, tudzież ktoś pasjonuje się uprawianiem ogrodu, by to ogarniał. ale nie narzucanie z góry na przykład to i to i to i to trzeba i kto to weźmie, tylko co dajemy i mamy to, co ktoś nam da. A oprócz tego, no takie główne jakby zasady, myślę, że ważne byłoby nie ocenianie i nie branie, tak jak tutaj powiedziałeś, nie branie do siebie też wielu rzeczy, odpuszczanie i nie ocenianie, że przyjmowanie rzeczy takich, jakich są, i puszczanie, bo jeżeli zapętlimy się w takich ocenach, to pójdą w ruch już opinie, wtedy już szemrania i jakieś takie, no i tak sobie myślę, że przekazuję dalej.
Chciałbym mieć ogród. Ale też podróżować. I dlatego myślę o jakimś takim wspólnotowym rozwiązaniu. Bo można by było poprosić tych dobrych przyjaciół sprawdzonych najpierw w biedzie, że zajmą się i podleją tam te rośliny. W przypadku suszy, jakby w razie nie zadziałały te wszystkie pomysły na retencję, i co, jakby było jakieś zwierzę też, no bo jakby już była ta wspólnota, mogły być też zwierzęta, żeby można było też się podzielić, tak, i to na zasadzie wymiany jakiejś tam współpracy, bo wtedy takie gospodarstwo można byłoby łatwiej utrzymać. Sam ogród może nie, no niech to będzie już gospodarstwo takie na wielu płaszczyznach ekosystemowe. I po to, żeby żyć bliżej natury, żeby móc spojrzeć w gwiazdy i nie tak jak w mieście, że ich nie widać. Więc na wsi. Trochę dalej od drogi, żeby tak te samochody nie jeździły blisko. I oczywiście ze strefą prywatną, bardzo ważne dla mnie by to było w tym jakimś moim śnie, wyobrażeniu, bo bardzo lubię być z wami, ale czasem potrzebuję się zamknąć gdzieś tam w swojej przestrzeni i sobie poleżeć. Na przykład pomedytować po swojemu, zjeść po swojemu. Więc jedzenie wspólne we wspólnotach, tak jak czasem jest proponowane, że że jest w ogóle wspólne wszystko, kuchnia i tak dalej, że zawsze jedzą razem, to jest dla mnie męczące. I znaczy fajnie, nie? Ale w pewnym momencie też mam ochotę trochę coś po swojemu sobie. Albo zjeść kompletnie coś wstrętnego. Na pewno żadne mięso, dokładnie. Nie wyobrażam sobie też mieszkania z... To znaczy nie, żebym był jakimś fanatykiem, bo jak ktoś je mięso, no to niech je. Ale jakbym miał już z kimś mieszkać, bo mieszkałem w ten sposób, w takim cohousingu i było to strasznie męczące, jak ktoś zaczynał smażyć mięso w kuchni. Po prostu... To był horror. Uszczelniałem drzwi w ogóle, żeby nie czuć tego, bo to się ten zapach gdzieś mi wbijał do pokoju. Więc też tak myślę, że zasady musiałyby być takiego miejsca i takie, że na przykład zasadą mógłby być wegetarianizm. I ale niekoniecznie. Bo to można by było mieć we własnej tej prywatnej strefie, nie? Mieć wegetarianizm, a we wspólnej. Taki raz w tygodniu posiłek wspólny to fajnie. Tak na przykład z lokalnych produktów, tak jak dzisiaj mieliśmy, w sobotę wieczorem można było podtrzymać taką tradycję, że w sobotę wieczorem mamy wspólne jedzenie. Przy tym jedzeniu też można porozmawiać o sprawach wspólnotowych. Okrągły dom rady. W ogóle wszystkie domy okrągłe. szklarnia by musiała być. Koniecznie szklarnia, żeby można było mieć gardenie, powąchać sobie w czerwcu, jak pięknie kwitną w tej szklarni. Tak. I to mogłaby być taka wspólnotowa szklarnia. O, na przykład. I niech to jest taka wspólnotowa. Ten główny dom mógłby być taki otoczony taką szklarenką częściowo. Że można było tak nawet zimą sobie siedzieć przy stole, jeść ten wspólny posiłek, mieć otwarte drzwi, okno drzwi do szklarenki, ogródka na tarasik, czy jak to nazwać, zaszklone oranżerie. Mandarynki w środku.
W jakiej kondycji jest wspólnota. Dopóki te gardenie pięknie kwitną, są otoczone dbałością, myślę, że wszystko gra. A jak w pewnym momencie przyjedziemy, się okaże, że gardenie wyschły, to jest słabiej. No ale to tak, też klarnie. Ja mam taką myśl, która towarzyszy mi od wielu lat, bo tak się zastanawiamy, co łączy ludzi. A tylko to, co łączy, może zbudować jakąś wspólnotę. I możemy znajdować pewne połączenia takie zewnętrzne. Ja to nazywam zewnętrznymi, czyli na przykład wspólne zainteresowania, wspólne zwyczaje, również wspólne poglądy, wspólny sposób życia, i to są te zewnętrzne połączenia, a gdzieś głębiej. To tak naprawdę istotne jest jedno podstawowe rozróżnienie. I mi tutaj bardzo odpowiada określenie tego rozróżnienia wprowadzone przez Ra w channelingach. Ra określił to w ten sposób, że tak jakby kondycja ludzka jest rozpięta między dwiema polaryzacjami. Polaryzacja pozytywna to jest służenie wszystkim, a w ich liczbie i sobie, a polaryzacja negatywna to jest służenie sobie kosztem innych. I teraz każdy człowiek jest gdzieś pomiędzy tymi polaryzacjami. Jeżeli świadomie swoją wolą i intencją człowiek kieruje się do pozytywnej polaryzacji, do niej dąży, to będzie osoba, która będzie w stanie tworzyć wspólnotę. A jeżeli nie, jeżeli przeważa negatywna polaryzacja, to bez względu na te wszystkie zewnętrzne połączenia, o których wspomniałem, czyli te fascynacje, a że domy kopułowe, a że eko, a że mięso, a że taka, a nie inna, taki, a nie inny światopogląd, to to wszystko inne w pewnym momencie nie wystarczy. Tak to jest.
Chciałabym odnieść się do tego, co usłyszałam. To też we mnie jakoś zarezonowało. Wasze słowa, które zarezonowały we mnie, to jest to, że musiałaby łączyć nas jakaś wizja wspólna, idea czy misja. Można to w różnorodny sposób nazywać. I to by było coś, co nas łączy. Być może sama idea ekowioski mogłaby być czymś takim, ale no to jest tylko nazwa. Więc znowu teraz wracam do siebie. Myślę, że najlepsza perspektywa jest perspektywa własna. I ja chciałabym czuć, że mam misję. Tak, że mam misję, którą chcę realizować. A moją misją czuję, że jest działanie poprzez sztukę. Ta sztuka może mieć też działanie społeczne, zmieniać, wprowadzać dobre zmiany. A jeżeli mam mówić o swoich marzeniach, to zupełnie marzeniach, chciałabym mieć konia, na przykład własnego, jako wiosce. I przychodzi mi na myśl Teatr Centaura, który mieszka we Francji. Na takiej właśnie można powiedzieć, że to jest ekowioska. Czyli miejsce, które sami stworzyli, które funkcjonuje na określonych przez nich zasadach. Oni robią taki festiwal, który polega na tym, że maszerują, idą przed siebie, ale to zwierzęta, z którymi idą, wyznaczają im rytm. Więc idą na koniach, idą ze stadami owiec. I to trwa przez miesiąc czasu. Po prostu zmieniają totalnie rytm. Na marsz tego rytmu zwierząt. Bardzo podoba mi się ta idea. To jest jakieś takie marzenie właśnie. Żeby takie rzeczy zrobić. Czyli jakieś takie działania artystyczne, artystyczno-społeczne, tak? Nie zamykać się, bo ta ekowioska może być takim czymś zamkniętym, nie? Że my się oddzielamy, gruntujemy się przeciwko światu i systemowi i jakby, nadal nie chcę tego nazywać, mam po prostu, bo obawiałabym się takiego zamknięcia, tak? W tej przestrzeni, a zależy mi na tym jednak, żeby mieć łączność ze światem i żeby go w jakiś sposób zmieniać. No to tyle.
Zwierzęta i jakieś takie większe uprawy, które by żywiły tą społeczność, byłyby, jeśli byłyby wspólne, to można się jakoś wymieniać opieką i wtedy nie było problemu, że ktoś wyjedzie sobie na jakieś wakacje czy tam gdziekolwiek i zawsze zostaje więcej osób niż jedna, żeby no, opiekować się nimi. No i nie było wtedy problemu, że jednej osobie się nie chce, no i jest problem. Zawsze będzie ktoś, kto może ją zastąpić. No a jeśli faktycznie cały czas też ktoś osobie by się nie chciało, no to nie wiem, musiał być jakiś taki sposób wykluczenia ewentualnie tej osoby ze społeczności. Generowaniem dochodów z kolei mogło być prowadzenie jakiejś działalności typu na przykład nie wiem, renowacja starych mebli albo ogólnie budowanie mebli drewnianych. Na przykład. To na razie.
Właśnie zacznę się takiego
sobie tak udzielenie się i otwartość. Nie chciałabym, żeby ta ekowioska stała się jakimś zamkniętym systemem. Chcę, żeby w jakiś sposób wychodzić jeszcze do ludzi, nie zamykać się. Mogłyby być to właśnie jakieś spotkania, zapraszać ludzi, nie tylko samemu robić te posiłki raz w tygodniu, ale zapraszać ludzi z tej wioski, czy z okolicy, czy w ogóle ze świata i dzielić się z nimi swoimi produktami, pokazywać im właśnie takie życie, że jest ono możliwe i przekazywać im taką pozytywną energię.
Bardzo mi się podoba, jakby bardzo mi jest bliskie to, żeby właśnie, też jak wcześniej mówiłem, już mówiliście o mnie, o tym właśnie, co teraz już powiedziałaś, że żeby po prostu taka przestrzeń, taka wspólnota nie była właśnie zamknięta, to jest mega ważne. I w takiej grupie osób, które jakby już się decydują w ogóle na takie życie, na takie zdecydowanie w ten sposób, wierzę, że w każdej takiej wspólnocie jest właśnie potencjał temu, żeby angażować, żeby animować nawet na tą sprawę właśnie tą społeczność lokalną. Raz, żeby być przykładem, a dwa, wychodzić z czymś takim nowym, no nie wiem, jakby z propozycjami dostosowanymi do tej społeczności lokalnej. Na przykład jakby na gruncie polskim to jakby jest o tyle ważne, też to rozmawialiśmy przy stole, ta kwestia gdzieś tam pomocy sąsiedzkiej, bo mam poczucie, że jednak to gdzieś bardzo umarło, nie wiem. Jakby jest bardziej popularne to, że jestem indywiduum, jakby ten wzór, powiedzmy ten amerykański, mój dom, moja twierdza, a nie to, że możemy faktycznie na przykład sobie wzajemnie pomagać, nie wiem, czy nawet po prostu sobie pożyczyć, nie wiem, wiertarkę, nie wiem, czy takiego, żeby jednak ta nasza, czyli nazywam to nasza, bo jakby teraz tworzymy jakąś wspólną, abstrakcyjną wizję na dobrą sprawę, jakąś, która jakby tworzymy sumę tego wszystkiego, co mówimy. W każdym razie, żeby to jednak była taka przestrzeń, która bardzo mocno współpracuje z mieszkańcami, którzy akurat nie należą do tej wspólnoty.
Zastanawiam się, bo ja tutaj podzielam wasze zdanie i też chciałabym, żeby ta ekowioska była też taka otwarta, żeby się nie zamykać tylko w swoim gronie, ale też żeby promować taką bliskość z naturą i pokazywać, że to jest fajne i że można żyć inaczej, żeby inni mogli też tego doświadczyć i może chcieć też coś zmienić w swoim życiu i że może to im będzie też odpowiadało. No i mieszkańców generalnie powinno łączyć przyjaźń. To też jest taki ważny aspekt, żeby jednak ta więź jakaś była taka mocna, a tak jak też mówiłam wcześniej, żeby jednak była prywatność jakaś. Tak, żeby się dobrze znać, ale też móc też pobyć tak samym ze sobą, jeżeli będzie taka potrzeba. I żeby nie zmuszać się do niczego, tylko robić wszystko tak zgodnie ze swoim takim flowem.
Ja oczywiście zgadzam się tutaj z wami, że o tej prywatności i o tym otwarciu na zewnątrz. Tutaj tylko powtórzę, że musi być pasja no, aby nie była religia, to niech będzie pasja, to mogłaby być nią permakultura. No i ten właściwy mindset, o którym wspomniał Robert. To nastawienie bardziej od siebie niż do siebie.
Chyba mogę powiedzieć tylko tyle, że się zgadzam. Bo przynajmniej na tyle, na ile słyszałem, to są rzeczy, które w głowie też mi kołaczą się i też mi się łączą z pojęciem właśnie jako wioski, wspólnoty. Jedyne co liczę, że może się mylę, powiedzmy, to, że mylę się co do tego, że nie da się zaprojektować społeczności tak odgórnie, narzucić jej jakieś tam funkcje, zasad i tak, jak ona będzie funkcjonować i kto w niej będzie, bo to się stworzy, to się sklei, tak jak powiedzmy, no właśnie może ta pasja jest takim elementem, wspólne zainteresowanie jest tym elementem, który byłby tą formą kleju, która by zbierała ludzi podobnych, w podobnym nastawieniu. No i właśnie warto by to o tym pamiętać, że projektowanie takie, łatwiej zaprojektować coś może w ziemi, coś narysować, niż narysować, jakie my moglibyśmy mieć funkcje, charaktery, bo no to już jest trochę trudniejsze, jesteśmy trochę skomplikowani jako jednostki. A może wcale tak nie jest.
Tak sobie myślę, parafrazuję. Ktoś powiedział, że prawdziwa wolność czy bezpieczeństwo nie polega na budowaniu murów, tylko na otwieraniu bram. I właśnie tutaj nawiązuje właśnie jakoś. Widać, że Dragon Dreaming już działa, bo wszyscy widzę, lecimy powolutku po kolei o tym, żeby te bramy były i dosłownie, i przenośnie otwarte. Ale to, co chciałem do tego dodać, żeby nie to, że my chcemy pozytywną informację wysłać na zewnątrz, że tak powiem, na siłę i ja bym bardziej wybiórczo traktować to, o czym się ludzie dowiadują, tylko być dość transparentnym w tym, pokazywać, że to nie jest idealne i jeżeli nawet miałoby nam je wyjść, to już ktoś będzie mógł się z naszych pomyłek, z naszych błędów nauczyć troszkę i powiedzmy poprowadzić to, bo tacy ludzie by wchodzili, przypuszczam, w inne grupy. Także żeby już coś z tego wynieść, także żeby, nie wiem, czy to by było na zasadzie kroniki, czy po prostu wiadomo, że żyjemy w takich czasach, że przepływ informacji jest coraz szybszy i właśnie być tą transparentną, taką właśnie grupą ludzi, którzy nie tylko pokazują, że jest wszystko ładnie, pięknie, bo to by to pilnie wybrzmiało i jest po prostu niemożliwe, żeby wszystko było ładnie z górki i bez problemów. Tylko właśnie pokazać, że są tarcia i mimo tych tarć jest większość z nich, przynajmniej jest do przebrnięcia, jeśli nie wszystkie oczywiście, no jeśli trafimy na taki temat, no to tak naprawdę jest jeszcze lepsze wyzwanie, jeszcze lepsza lekcja dla nas i dla innych. No i tak wszyscy mówią, że mieć wspólną ideę i to jest takie troszkę też jakieś takie nie do końca myślę potrzebne, wspólna idea. Myślę, że takie mikroplany, mikro jakieś potrzeby to by się zmieniały, to by cały czas byłoby coś nowego, cały czas wszystko jest płynne. Jedyną stałą jest zmiana, wiadomo, że tą wspólną ideą po prostu mogłoby być życie w pokoju z sobą nawzajem, z naturą i rozwiązywanie problemów na bieżąco, żeby to nie było, że my mamy taki i taki cel. Oczywiście, jeżeli by się taki nadarzył, jeżeli faktycznie jakaś fajnie grupa nas, mądrych ludzi, czy jeszcze może jeszcze innych, mądrzejszych, czy po prostu z innej koncepcji, ale faktycznie jakiś konsensus by by był, że mamy faktycznie jakiś fajny, konkretny plan i to jest nasza wytyczna, to bardzo fajnie. Natomiast wiadomo, że plan zawsze jest ruchomy, plan zawsze się zmienia i wytyczne. Natomiast podstawowe jakieś tam zasady etyczne, no myślę, że to samo w sobie już by było dobrą wytyczną, że chcemy to po prostu podtrzymać dla dobra ogółu, dla dobra innych, dla przyszłości, dla naszych dzieci. No i tutaj jeszcze zostało powiedziane, żeby nic nie robić na siłę, ale w tym samym czasie, co jest równie ważne lub ważniejsze, nie zmuszać nikogo do niczego. Dobrze mówię? Bo dobrze, nie zmuszać siebie do niczego oczywiście, natomiast no wyzbyć się tej właśnie, to już też mówiliśmy, też przeszło w kółko, to wszystko, nie oceniać innych, więc nie robić nic na siłę samemu, ale też nie spodziewać się, że ktoś będzie grał dokładnie tak, jak my się tego spodziewamy, robił konkretnie to, czy nie robił tego. Wiadomo, że pewne rzeczy, takie zasady, jak na przykład ten wegetarianizm, jeżeli to by była konsensus, powiedzmy, przed wejściem do tego, to wiadomo, że pewni ludzie odpadają w przedbiegach, bo oni po prostu nie chcą tego robić. Ja wciąż wierzę, że to nie jest jakieś takie kryterium, które określa, jaką człowiek reprezentuje sobą wartość i jakie, co może wnieść do społeczeństwa przez ten wąski pryzmat. Natomiast rozumiem, że może to być postrzegane jako coś, co komuś nie odpowiada. No, w moim mniemaniu pewne rzeczy mogą nas już w przedbiegach, że tak powiem, upośledzić, zapomniałem troszkę te słowa, ale tak, możemy potencjalnie stracić wartościowych członków grupy jeszcze w przedbiegach, jeżeli aczkolwiek mogą się stworzyć wtedy inne grupy, no i wtedy też nie ma problemu, żyjemy sobie gdzieś blisko siebie i tak dalej.
Ja myślę, że tą grupę, to znaczy jeżeli chodzi o trwałość takiej grupy, no oprócz idei, no to ją łączy gdzieś więcej, no bo ludzie są inni, taka natura ludzka jest, że no po pewnym czasie widzimy sobie pewne rzeczy, które nam się nie podobają. No właśnie tutaj ktoś powiedział, że no chyba no, grupa przyjaciół powinna być jednak, przyjaźń jakaś, nie wiem. No bo ciężko jest, że każdy, kto mieszkał z jakąś większą grupą osób, wie, że no po pewnym czasie wychodzą pewne tarcia zawsze i trzeba je jakoś rozwiązywać. No, nie wiem, trzeba jakiś sposób po prostu wypracować.
Co chciałam powiedzieć? Nie pamiętam.
Nie przysnęłaś.
Nie przysnęłam. Myślę sobie, że tutaj właśnie kwestia tego, pojawia nam się, mam wrażenie, troszeczkę kwestia indywidualizmu kontra jakieś takie wspólnota, jako wyrzeczenie się tego indywidualizmu i ujednolicenie, nie wiem, zasad, czy tam sposobów. Na przykład nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w takiej wspólnocie, że jest tak, że nie wiem, ktoś unika obowiązku w jakimś temacie, więc zasiadamy razem w kółku i go wykluczamy. Bo ja to widzę w ten sposób, że tak jak już mówiłam, każdy daje co może. Jeśli ja nie jestem w stanie na przykład, znaczy nie to, że nie jestem w stanie, główna zasada, czy główna idea wspólna, okej, okay, ale nie można z góry narzucić, że to ta nasza ekowioska ma być taka i siaka, zajmować się tym i tym i każdy musi to robić. Jeśli nie robi, to rozumiecie, to jest znowu tłamszenie takie. Wydaje mi się, że nie zbuduje się wspólnoty na tłamszeniu indywidualności, bo co do najważniejszych takich etycznych zasad, tak, tutaj nie może być jakby jeńców nie można brać, ale trzeba być elastycznym odnośnie zasad co do na przykład jeśli ja przypadkowo mielibyśmy tam w tej ekowiosce tam strzelam, tak, kaczki, ja bym nie chciała, nie lubiła, nie potrafiła, nie wiem, odrzucałoby mnie od, nie wiem, zapachu tych kaczek i nie chciałabym tego robić. To przecież możemy sobie usiąść razem i decydujemy, aha, ten lubi to, więc tym się zajmuje, ten lubi tamto, i żeby nie narzucać z góry takich rzeczy, do których każdy musi się dopasować, żeby być cool, nie? Żeby móc tu być, bo my jesteśmy, nie wiem, wioską kochającą kaczki. To by było takie troszkę niebezpieczne, nie? Ja sobie tak też jestem dosyć dużą indywidualistką i też bym potrzebowała przestrzeni dla siebie, myślę, w tej wspólnocie. I rozmyślając tak o tej wspólnocie, nie widzę jej jako takiej zamkniętej enklawy, tylko ludzi naprawdę wspierających się, z tymi zasadami, czy z tym, co jak ja podchodzę do życia, czuję się często inna w społeczeństwie. Z tym, że zaczynając od tego, na przykład, nie wiem, no, nie ochrzciliśmy dzieci, które nie chodzą na religię, nie jem mięsa i tak rodzinę karmię, że też tego mięsa nie je, tak? Że no, masa jest takich różnych rzeczy. Kwestia moich zainteresowań, tego, o czym wiem, że takie odchodzenie od takiego stylu konsumpcyjnego, no nie biorę kredytu na telewizor, mam... No, kupuję inne rzeczy, czyli mniej ich kupuję, staram się używać odzież, która gdzieś tam jest, na przykład, tak, dostaję ją od siostry, mniej kupować, staram się ograniczyć takie rzeczy, to nie jest modne, może się więcej o tym mówi, ale to nie jest modne, nie wiem, w jakim wy, znaczy, może wśród was, wśród waszych już środowiskach, czy w większych miejskich środowiskach jest to bardziej może już takie, że tak powiem, na topie. Tam, gdzie ja żyję, nie. I ja widzę taką wspólnotę jako ludzi właśnie wspierających się w tym. Ja bym to tak chciała, żebym ja się czuła po prostu, że idziemy, bo ja wiem, że ja idę dobrą drogą, że są wokół mnie, którzy też idą. Nawet jeżeli mi coś się nie uda, czy ja się potknę, czy zwątpię, to jest ktoś, z kim ja sobie pogadam, jest lepiej, coś... mam wsparcie. Ale razem też budujemy tą wartość, która jakby promieniuje z tej wioski naokoło, prawda? Nie to, że my się tam zamykamy, wy jesteście fetą, a my tutaj robimy cacy rzeczy i mamy takie zasady, że wszyscy kochamy kaczki.
Proszę. W sumie to, co chciałam powiedzieć, już powiedziałaś, bo chciałam o tym samym powiedzieć, że poza wspólną jakąś ideą, celem, celami, ważne by dla mnie było też ta kwestia indywidualności, że każdy coś robi, ale też jakby akceptujemy się, szanujemy, wspieramy. No właśnie, wspieramy, jakby szanujemy to, co robimy, że jest ta przestrzeń wspólna, że tak jak już wspomniałam o tej idei, że chcemy coś razem, jakby idziemy jedną drogą, ale jeszcze są jakieś poboczne dróżki, że każdy może coś robić swojego i jest ta przestrzeń po prostu na to, nie? Nie ma tego narzucenia. Jest jakby takie same też zaangażowanie, ale też nie ma tego zmuszania. To jakby to już wszystko zostało powiedziane, więc to jest chyba dla mnie najważniejsze. Bym się najlepiej czuła po prostu w takiej społeczności.
Nie tylko idee, ale korzyści też wzajemne i indywidualne. Korzyści. Dlatego razem, że razem będzie łatwiej. A dzięki temu, że mamy wspólne zainteresowania i wspólne idee gdzieś nas tam łączą w wymiarze ogólnym, to właśnie możemy razem, bo inaczej byśmy nie dali rady.
i, ale oczywiście korzyści przede wszystkim może, w pewnym sensie przede wszystkim, w tym sensie, że właśnie to może być też scalającym elementem. Korzyść tak rozumiana w ten sposób, że właśnie ktoś mi podleje te rośliny, jak mnie nie będzie. Albo nakarmi psa, kiedy wyjadę. To nie chodzi o takie korzyści materialne. Korzyści w życiu. Pomoc w życiu. Ułatwienia pewne. Przeżycie na wsi, w gospodarstwie takim, to by gospodarstwo działało, to musi być pod ciągłą opieką. To nie można tak gdzieś. To się nie da. Żeby to dobrze działało, musi ktoś być. No i stąd. I to jest korzyść dla wszystkich, która może połączyć. Może ludzi w ten sposób ściągnąć, bo każdy z nas by chciał, a zdaje sobie sprawę z tego, że sam nie da rady. Więc może warto było spróbować. A tą indywidualność swoją już tam w prywatnych strefach rozwijać po swojemu. To mogłoby być ciekawe, gdyby tak umiejętnie to skomponować jakoś. Może to samo się jest w stanie skomponować, także taka ekowioska mogłaby być bardzo fajnie zróżnicowana. Bo każdy ma jakieś swoje zainteresowania i no a jeśli byłaby na przykład tą podstawowe zasady byłyby nimi zasady permakultury na poziomie takiej idei, takiej trochę nawet można powiedzieć religii, w tym sensie, że w światopogląd wchodzi, no właśnie, może złe słowo religii, ale zamiast religii, o może tak, bo no niech religia już tam będzie sobie w prywatnych sferach, niech każdy ma to gdzieś tam po swojemu. Na pewno sfera duchowa i sfera sakrum jest ważna i bardzo, bardzo ważna, więc mógłby to być takie gospodarstwo wspólnotowe, bo to niekoniecznie ekowioska. Ekowioska to już się tak kojarzy z czymś takim dużym. Gospodarstwo wspólnotowe. Mogłoby być takim ośrodkiem też praktyk duchowych na przykład. I to byłby ten z jednej strony edukacja, tak mi się to marzy, edukacja, jako ten dodatkowy zróżnicowana forma dochodu, zabezpieczenia finansowego, przedsięwzięcia, żeby wszyscy mieli co jeść. Na początku nie uda się tak od razu, od początku, żeby nawet z dobrą ziemią, żeby tak wszystko od razu mieć co jeść swojego. Trzeba mieć jeszcze z zewnątrz wsparcie, mieć za co kupić, o, w tym sensie. Edukacja albo na przykład edukacja, ale taka w takim wymiarze duchowym, że odosobnienie, jeśli ktoś ma ochotę, to może się odosobnić, pomedytować, tak trochę jak w tych niektórych miejscach, tam w Findhorn nie byłem, ale tak to znam, że organizują też takie wydarzenia. Mają permakulturę, ale można również by było, jeśli ktoś by miał ochotę, zająć się ziemią, tak żeby ziemia też przynosiła dochód, warzywa, owoce i na własną kuchnię, na wyżywienie gości. Chyba trochę agroturystyka, można powiedzieć. Więc otwarte też na ludzi z zewnątrz, na sąsiadów. Też ostrożnie, bo to czasem, żeby nie weszli na głowę ci sąsiedzi. Nie zawsze są, potrafią zachować odpowiednio przyzwoitość.
właśnie tu Ben powiedziałeś o tych sąsiadach chodzących na głowę. Ja tak właśnie nawiązanie do tego marzyła sobie, aby takie miejsce, wspólnota, ludzie przyczynili się do zmniejszenia, że tak to nazwę, takiego kompleksu wsiuna u tych ludzi, rolników z pokolenia na pokolenie, gdzieś tam to ciągle jest. Fajnie by było, żeby oni przez szacunek do tych okolicznych gospodarstw, które w większości zapewne byłyby gospodarstwami takimi przemysłowymi, tak, towarowymi. Gdzieś tam w szacunku do tego doświadczenia tych ludzi. Pamiętając o tym, że oni tak uprawiają, bo muszą zarobić po prostu. Prawdopodobnie w ogóle nie są świadomi, że mogą być inne metody upraw. Właśnie poprzez po prostu pokazywanie im może, że da się. Czy pomoc w zbycie jakichś, prawda, ekologicznych na przykład produktów, żeby tych ludzi jakoś też włączyć może do tego, żeby młodzież nie uciekała ze wsi, dzieci, rolników, żeby po prostu chciały zostać, gospodarować dalej na tej ziemi.
Pozwolisz, żebym tak kontynuował twój wątek. Dobra. Ja myślę, że jeżeli tematem jest przeniesienie się z miasta na wieś, bo te ekowioski nie powstają z miejscowych ludzi, tylko z tych, którzy się przenoszą z miasta na ogół. I teraz jest takie pewne niebezpieczeństwo, które ja zaobserwowałem, mówię to z własnych obserwacji, że takie idee bardzo często funkcjonują na zasadzie poczucia misji, misji naprawiania świata, misji edukowania ciemnego ludu. Przyjeżdżają ludzie z miasta i stawiają się w pozycji mądrzejszych niż ci, którzy mieszkają tam i działają po swojemu. Działają bardziej lub mniej w zgodzie z naturą, ale z mojej obserwacji na pewno zdecydowanie bardziej niż wszyscy ludzie z miasta razem wzięci. Dlatego dla mnie osoby, które wyobrażają sobie, że przeniósłszy się z miasta będą edukować ciemny lud, są po prostu ignorantami i są śmiesznymi ludźmi. Teraz, jeżeli nie będziemy mieli w naszej postawie otworzonych oczu i uszu i chęci uczenia się, to w tym momencie z tego nic nie wyjdzie, bo rzeczywiście stworzymy jakąś enklawę zamknięto. I mimo wielkich deklaracji o otwartości, to po prostu nie będzie prawda. Czyli jeżeli bym miał to określić jednym słowem, to nasuwa mi się słowo pokora. Pokora w tworzeniu tego miejsca na ziemi, które ma być szczęśliwym miejscem, więc nie ma być miejscem w antagonizmie i w ignorancji wobec otoczenia. A otoczenie to nie jest tylko ta matka ziemia, ale i dzieci tej ziemi. Bez względu na to, na jakim stopniu uczenia się te dzieci są.
Też odnoszę, odnoszę się do tego, co słyszałam przed chwilą, bo w poprzednim przebiegu powiedziałam o potrzebie poczucia misji. Ja mam taką potrzebę poczucia misji, ale nie traktuję się jako osobę lepszą od innych, ani innych ludzi nie traktuję jako ciemny lud. Pracuję z ludźmi niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, i tak dalej. I absolutnie to nic nie jest tak, że występujemy wtedy my jako prowadzący, jako ktoś lepszy. Bo to jest wymiana. To jest wymiana. My tak samo uczymy się o nich, jak oni się uczą od nas. A to, że robimy takie rzeczy, to jest już jakaś misja w nas. Bo my chcemy to robić, tak? Czujemy, że to jest ważne. Więc misja to jest dla mnie poczucie tego, że robię coś, co jest ważne i to ma sens. Chciałam jeszcze powiedzieć o trzech rzeczach. Relacje w takiej ekowiosce. Relacje, perspektywa. Tak rzucam hasłowe, a potem może to trochę rozwinę. Relacje między ludźmi, którzy tam mieszkają. Perspektywa, czyli przyszłość tego. I to, tak jak używacie pojęć wspólnota albo indywidualizm. Ja uważam, że te dwa słowa się absolutnie nie wykluczają i że po prostu, że się ze sobą nie wykluczają, że nie trzeba ich sobie przeciwstawiać. Tak samo nie uważam, że jeżeli mieszkamy w jednej jako wiosce, to musimy wszyscy robić to samo. No bo dlaczego? Jak? Niby dlaczego? Każdy z nas jest inny, każdy robi inne rzeczy, więc każdy niech robi to, co lubi, w czym się spełnia. I ja muszę robić to, co ja chciałabym, robić to, co jest lepsze, w czym się spełniam, a nie robić to, co wszyscy. Jakby też z założenia tak zawsze. Tak. O tych relacjach chciałam jeszcze powiedzieć, że ważne jest, z kim miałabym mieszkać w takiej społeczności. Ważne, żeby to byli ludzie, z którymi czułabym bliskość, z którymi czułabym się bezpiecznie, z którymi łączyłabym mi więź jakaś głębsza niż tylko taka znajomość. No rozumiecie, jakieś po prostu głębsze relacje, jakieś wspólne doświadczenie, przeżycie czegoś, ale to poczucie bezpieczeństwa i bliskości. I tak to chyba jest bardzo ważne. I perspektywa też. Fajne jest jakby mieszkanie sobie tak na chwilę w takim miejscu, ale jeżeli decydowałabym się na to teraz, no to ważne jest dla mnie na przykład, jakby to miało wyglądać za 10-20 lat, tak? Żebyśmy mieli jakby tą perspektywę. Mimo że ja do tej pory nie myślę w takich, nie planuję swojej przyszłości w takich kategoriach, nie myślę o tym, co będę robić za 10 lat, ale może czas zacząć na przykład, nie?
Mi się jeszcze nasunęło, dlaczego dla mnie jest ważne, czy też dlaczego dążyłabym do takiego zamieszkania w gospodarstwie wspólnotowym. To jest niezależność i samowystarczalność. Czy może bardziej to, że ta samowystarczalność daje mi poczucie takiej niezależności od tego systemu. Dla mnie poczucie misji też jest ważne, misji bądź tej wspólnej pasji, która gdzieś łączy tak głębiej ludzi, którzy byliby w tym miejscu, to też jest dla mnie ważne.
mogło w ogóle funkcjonować w takiej wiosce, w miejscu zamieszkanym przez ludzi, gdyby była na pewno biblioteczka z mądrą literaturą i ja mógłbym nawet, w sensie, tak, ja bym się chętnie zajął taką biblioteczką, kolekcjonował te mądre książki z tą wiedzą wszelaką. No to by było ekstra fajne, w sensie taka biblioteczka dla ludzi, którzy są z tego miejsca i tam wiecie, w sensie to nie tylko jakaś taka literatura jakoś super mądra, ale też taka, nie wiem, jakaś też prosta, ale żeby jednak tą wiedzę i te po prostu książki tam sobie dostawały, ale też żeby było to do zewnątrz. To jest też a propos tego, żeby właśnie tworzyć instytucje, tylko właśnie te instytucje oddolne na dobrą sprawę. Gdzieś tam i bez cenzury, i bez, nie wiem, może by trochę było ideologizacji, jakby też może w tej literaturze, ale jednak by, jeśli by się pojawiła, to by się pojawiła tylko tego, z tego względu, żeby to właśnie było oddolne. Rzecz jeszcze jakąś miałem w głowie, co chciałem powiedzieć w tej rubryce.
Wzajemnego wsparcia, chwili słabości, jakiegoś zwątpienia. Człowiek musi się wygadać, o ile kobiety nie mają z tym problemu, to mężczyźni trochę bardziej. I może, no nie wiem, na zasadzie AA, jakiś raz w tygodniu, może częściej, o umówionej godzinie, w wspólnym miejscu, czy byłaby to jakaś świetlica. Takie miejsce, gdzie, czy by była moja połówka w tym momencie, w tej wiosce, czy nie. Ja wiedziałbym, że mogę tam pójść i będą tam inni ludzie, którzy też przyszli z jakimś problemem, żebyśmy mogli pogadać. I sobie po prostu nie liczyć.
Ja tak słuchając was, to wiele rzeczy mi się tam nasuwało sobie komentarze do poszczególnych wypowiedzi. Gdzieś tam zawsze staram się patrzeć właśnie w jakiś taki sposób całościowy, holistyczny na rzeczy, które mnie otaczają i tak w trakcie wypowiedzi zerkałem do góry, nie dlatego, że nie słuchałem, tylko właśnie słuchałem, ale odnosiłem to w takiej perspektywie bardzo, bardzo szerokiej na studium, patrząc tam. Zdając sobie sprawę, że tak w zasadzie to nie będzie, to może być tak oczywiście, że złożymy jakieś tam jakieś ramy i na przykład zgromadzimy sobie ludzi, ale też na zdrowie, ale też w dobie tych naszych ciągle zmieniających się żyć, że tak powiem, różnych perspektyw, możemy też w jakiś sposób pomyśleć o tym, że możemy umożliwiać członkom takiej społeczności też płynne przejście, płynne wejście i też płynne wyjście, bo myślę, że zmienić się w jakąś koncepcję, może gdzieś będzie chciał wyjechać na zawsze, czy też nie, ale generalnie zmienić na dłuższy czas miejsce swojego pobytu, żeby to mogło funkcjonować w taki sposób, że można być członkiem tej społeczności na stałe, oczywiście jak najbardziej był myśliwy w takich kategoriach, a jednocześnie też mile widziane są osoby, które chciałyby coś wnieść do tej społeczności, zrobić coś dobrego, ale jednocześnie po wykonaniu tej misji, powiedzmy, dla niej ważnej, dla niej istotnej, mogły pójść gdzieś dalej. Jestem właśnie ciekaw, to jest taka wypowiedź, pytanie bardzo otwarte, jakby to mogło działać. Tak sobie myślę o tym. To jest jeden z aspektów w ogóle, który mi się przewija. Mi się też jakieś w głowie kwestie dotyczące wykorzystania technologii. Czy to jest jakieś tam wsparcie? Jest to oczywiście zagrożenie, a jest to też zaleta, że jakby każdy kij ma dwa końce i w zależności od jakie rozwiązanie wybierzemy, to i tak pojawi się zawsze ta druga rzecz. Druga strona tego rozwiązania. No i to już wielu z nas tutaj wspomniało, że wiemy, że to taka społeczność, która zawsze nie będzie nigdy idealna i też nie możemy o niej ani myśleć, ani mówić w ten sposób, że to jest idealne i tutaj wszyscy dogadują się bez problemu i wszyscy żyją w zgodzie i harmonii. No nie, no bo to jest kwestia właśnie kompromisu może. Kompromisu, żeby umieć uzgadniać rzeczy ważne, a te rzeczy mniej ważne po prostu włączyć w tryb tej społeczności. Mam taką nadzieję, że w jakimś sensie to, że się tutaj spotkaliśmy, to da nam jako poszczególnym osobom możliwość wywarcia jakiegoś wpływu, pozytywnego wpływu na swoje otoczenie najbliższe, że obowiązujący model właśnie stanie się przestarzały, że nasi bliscy, którzy do tej pory może tego tak nie postrzegali, zobaczą, że jest duża wartość w tym podejściu. Rzeczywiście ten świat, ten model, który jest też jest w jakimś sensie wydajny, ale on też nie do końca może trwać. I czy to mówimy o skali takiej mikro, nie wiem, mówimy o toaletach kompostowych, czy mówimy o skali takiej makro w zakresie produkcji żywności, czy to się odnosi do żywności w postaci roślin, czy produkcji zwierząt. Żeby nasze spotkanie się tutaj mogło wywrzeć właśnie taki wpływ na to nasze otoczenie, żeby był z tego taki, mówiąc krótko, pozytywny jakby efekt, pozytywny wpływ. Żeby rozwiązania, które my wymyślamy, i myślę, że w gruncie rzeczy każde poszczególne rozwiązanie jest słuszne. Każde jedno jest dokładnie tak samo ważne, tak samo istotne.
Perspektywy tego, co teraz robimy, w jakiej jesteśmy sytuacji, to tak myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja na przyszłość, na życie. Mieć takie święto na co dzień. Święto wspólnotowości. Święto. Przemówiłeś ty?
Przemówiły mi bociany.
Tak.
Zobacz.
synchronizacja. Klekotu. Też czekały. Tak. Święto takiej burzy mózgów, nie? Przecież mogłoby być na co dzień. Tak? Codziennie byśmy się wzajem zapładniali ideowo. No to naprawdę byłaby wyjątkowa sytuacja. Mieć takie wsparcie na co dzień, takie towarzystwo, radość, swobodę, wolność, żywioł. No, chciałoby się.
Ja właśnie miałem mówić w tej rundzie, że podoba mi się to, co Fryderyk robi. Znaczy przekazuje po prostu. Nie ma potrzeby, to nie mówi. Nie będzie osądu, nikt tego nie oczekuje. Będzie chciał, to coś powie. I to jest już taki fajny przykład właśnie, że no, każdy robi albo nie robi to, co chce i bez osądów jest wszystko ładnie, pięknie. I też tak się śmiałem w duchu, teraz już na głos się podzielę, ale to już też zostało powiedziane na wiele sposobów, że stworzymy społeczeństwo indywidualistów, także to samo w sobie takie troszkę paradoksalnie brzmi, ale zdecydowanie jest, no, jedno nie zaprzeczy drugiemu i myślę, że to jest do zrobienia i właśnie może służyć jako dobry przykład, bo jednak żyjemy w takim świecie, że mimo, że człowiek ma 5000 przyjaciół na Facebooku, to jednak ten indywidualizm się dość, to tak naprawdę nie wiem, co mają w głowie młodzi ludzie w tym momencie. Wszyscy być może myślą, że są częścią czegoś, a tak naprawdę nie rozmawiają na żywo z nikim. Więc nie wiem, jak to jest z tą indywidualnością, ale fajnie, że przynajmniej możemy być tym, czym jesteśmy, przyznać się do tego i z góry powiedzieć, to jestem w stanie wnieść do tego społeczeństwa, i to jestem ja, a nie próbować jakieś robić projekcje persony, którą chcielibyśmy być postrzegani, a tak naprawdę wcześniej czy później w praniu by wyszło, że to jest bardzo, bardzo inna sprawa, lub nawet trochę inna sprawa. Chciałbym, żeby było dużo radości i śmiechu, humoru, życia z przymrużeniem oka. Oczywiście, żeby były spotkania takie jak nasze teraz, gdzie faktycznie no, też się można pośmiać, ale jednak już nie obracać każdej rzeczy, ja mam to w swoim zwyczaju w żart, no bo to jest istotne, żeby jednak czasami podejść poważniej do tematu od czasu do czasu, żeby pociągnąć go troszkę dalej, niż żeby miało się wszystko żart obrócić i rozejść. Kasia też coś powiedziała, co chciałem, do czego chciałem nawiązać. Aha, a propos tych radości i śmiechu i przytulajców takich prawdziwych. Nie dlatego, że powinniśmy się przytulać, bo taka tradycja, tylko jak chcemy, to się przytulamy i jak się przytulamy, to się przytulamy szczerze. Ale w tym samym czasie nie wstydzić się płakać i mieć ten właśnie to wsparcie innych. Jesteś smutny, chcesz być sam, to jesteś sam. Jesteś smutny, ktoś to widzi. Jest to oferowana ta pomoc, to wsparcie, no bo niektórzy lubią, też zależy pewnie od sytuacji, albo sami sobie się uporać z pewną rzeczą, albo troszkę czasu potrzebują, a niektórzy po prostu potrzebują innej osoby, nawet jej obecności, niekoniecznie nawet rozmowy. I takie rzeczy właśnie są też bardzo potrzebne.
Właśnie chciałam o tym mówić, co powiedziałeś, że tak sobie przyszło do głowy, że jest jedna rzecz taka, cecha, która chyba musiałaby łączyć wszystkich mieszkańców, żeby to się udało. Taki zdrowy dystans do siebie, do świata. Nie silenie się na bycie pępkiem, tylko taki dystans i poczucie humoru. Bo bez tego chyba nie huchu. I też przyszło mi do głowy, że
że to w sumie naprawdę jest trudne zadanie, bo z tym dystansem tak trochę średnio. I druga rzecz, po prostu kultura nasza zachodnia jest oparta na takim bardzo silnym indywidualizmie, ale ja go tak widzę, taki idziemy wszyscy i tak, jakby na tym samym wózku, tą samą drogą, tylko każdy w swoim takim korytku, nie widząc drugiego, nie? Bo ktoś nam wyznaczył te cele, ktoś powiedział, że to jest fajne, czy tamto, i my tego nie negujemy, idziemy wszyscy tak samo, ale tak naprawdę samotni. I tak pewno, żeby zbudować taką wspólnotę, przydałby się taki kursik, nie wiem, gdzieś tam u aborygenów, czy u jakichś tam Masajów, pobyć trochę, poobserwować i może wtedy byłoby łatwiej.
Tak, przydałaby się również to ciekawe, co powiedziałeś, że żeby było to miejsce również i może powinno być tak jak obiady czy tam kolacje wspólne, to również taka przechodnia może funkcja, taki przechodni obowiązek, który by... Chociaż nie wiem, czy to obowiązek jest dobry. Dobrym rozwiązaniem byłby. Kogoś, kto byłby takim wysłuchiwaczem, że jeżeli byłaby potrzeba porozmawiania, to w tym wspólnym, wspólnotowym miejscu byłby ktoś, a najlepiej, żeby to były dwie osoby, które by siedziały, paliłyby ognisko. Też może i służyły słuchem żeby to, żeby po prostu słuchały tak po aborygeńsku jak w Dragon Dreaming, po prostu żeby słuchały tak całkiem i może czasem też odpowiedziały. I tak teraz pomyślałem, że czy przyszło mi do głowy, że taka wspólnotowość to jest jeszcze, to jest również taka pomoc na jeszcze innym poziomie, bo czasem z różnych powodów mamy problemy, kłopoty, bo to się zdarza, taki jest świat, coś się wydarza. I zostajemy często z tym czymś sami, nawet jeśli tam mamy znajomych czy nie, są pewne bardzo trudne decyzje czasem trzeba podejmować. I taka wspólnota, jeśli to byłaby wspólnota osób zaprzyjaźnionych, mogłaby być też formą, powinna być chyba, taką formą asekuracji, że nie tylko na takiej zasadzie, że wysłuchuje, ale czasem chyba powinna też interweniować, na przykład mówiąc zrób tak albo tak, bo osoby, które nie są zaangażowane emocjonalnie w kwestie, potrafią łatwiej podjąć trzeźwą decyzję.
Wiem, że z tymi przyjaciółmi bywa różnie. Dobranoc. I szczególnie, jeżeli mamy przyjaciół i nagle zamieszkamy z nimi na niewielkim obszarze, to może się okazać bardzo różnie. I tak pomyślałam, czy nie warto byłoby spróbować, czy rozważyć właśnie powierzenie się i rzeczywiście zaproszenie osób takich przypadkowych, a wiadomo, że nie ma przypadków. I kiedy też są mniejsze oczekiwania, przyjaciół mamy większe oczekiwania. Nie wiemy, co będzie, kto to będzie, a wiadomo, że przyjaźnie można zawiązywać. O.
Oczekiwania. No właśnie, oczekiwania. Jeżeli wejdziemy we wspólnotę z oczekiwaniami, to najprawdopodobniej się rozczarujemy. Jeżeli byśmy weszli we wspólnotę bez oczekiwań, a z chęcią służenia, rozumianą tak jak w tej polaryzacji pozytywnej, czyli dbałości o wszystkich, to ja myślę, że to właśnie byłoby takie środowisko, w jakim każdy z nas chciałby żyć. Chcielibyśmy żyć otoczeni ludźmi, którzy nie mają oczekiwań, natomiast są w jakiś sposób realizują się w służeniu innym. To, co powiedziałaś o... Rozmawialiśmy o misji. Rozmawiałaś o tym, że masz poczucie misji w pracy na przykład z niewidomymi, ale jednocześnie się od nich uczysz. Tak, że tak naprawdę to masz gdzieś tam potrzebę służenia im, a nie nauczania ich. Bo to jest kwestia, co daję, a co otrzymuję. I teraz, jeżeli chcę nauczać, to chcę otrzymywać pożywkę dla własnego ego. Ja nauczam. Ja za to otrzymuję szacunek, wdzięczność itd. itd. Czyli przestawienie. No tak, no, temat stary jak świat. De facto w tym życiu ćwiczymy to ja. I albo będziemy niewolnikami własnego ja, albo będziemy potrafili poza nie wyjść.
Podoba mi się pomysł mieszkania w Ziurta. A propos konkretnego pomysłu. Pewnie przyszło jeszcze coś takiego, że są mnóstwo w tej chwili jest wiosek, pozornych wspólnot, które nie działają i tylko, że były fajne idee, pomysły na powstanie takich ekowiosek czy też wspólnot. Wiele z nich się nie udało, a myślę, że ci ludzie, którzy próbowali to
to zrobić, mieli podobne jak na tej chwili mówimy wartości, cele, misje, pasje, oczekiwania. I no tak, ciekawi mnie, dlaczego nie wyszło. Też chyba miałabym taką potrzebę, jakby tam to wziął.
Ja tutaj nadal odwołam się do tego scalania grupy i chciałbym, aby w tej ekowiosce było jednak kilka narodowości. To łagodzi obyczaje i zwiększa ten bufor tolerancji dla tej takiej no, miscommunication, po prostu niedogadania się. Zawsze możemy to sobie wyjaśnić jeszcze raz, bo może czegoś nie dogadaliśmy, a tak jak jesteśmy między sobą, między nami Polakami, to już nie ma tej tolerancji. No, powinieneś mnie zrozumieć, czy no jakoś tak bardziej jesteśmy wtedy wymagający, wydaje mi się. Tak, tak widziałem, jak to funkcjonuje na skłotach. I tutaj to widzimy na przykładzie tych wiosek, które funkcjonują. Ten Jurgenland na Mazurach, czy tam Kotra. No i te wszystkie inne ekowioski na zachodzie. Tam jest wiele narodowości.
Akurat meteor spadał, jak mówiłeś o tych innych nacjach. Też widziałeś? Tak. Także, a ja się z tym bardzo zgadzam. Może nie dlatego, że Polacy się nie potrafią dogadać, ale to naprawdę otwiera fajnie horyzonty i faktycznie udziela się takie fajne poczucie otwartości do innych. Takiego. W pewnym sensie ja się jak tam pojechałem, to się taki czułem uprzywilejowany, że tak mi było dane tyle poznać kultur i taka fascynacja światem i innymi mentalnością innych ludzi, innych nacji. Także tu się zdecydowanie zgadzam. Co było potwierdzone zresztą gwiazdami i meteorem. Przypomniałem sobie to, co Kasia przed tym mówiła, do czego chciałem nawiązać, że chciałabyś wiedzieć, co tam za 10 czy 20 lat, mimo że sama taka nie jesteś i nie byłaś. Tak się zgodziłem w tym duchu wtedy z tobą, bo ja tak samo żyję z dnia na dzień, ale później sobie tak zdałem sprawę, że nawiązując do tego, co może niektórzy was słyszeli, co mówiłem i naprawdę mówię to szczerze, wszystko się szybciutko materializuje, bardzo, szczególnie w porównaniu z tym, co było 10-20 lat temu, nawet 5 lat temu. Także w związku z tym faktycznie fajnie by było mieć takie wytyczne, długo czy krótkoterminowe, ale faktycznie być na tej samej, jak to się mówi po angielsku, stronie i mówimy wszyscy o tej samej rzeczy. Myślimy, może nie komentujemy jakoś wspólnie, i się nie kręcimy, ale naprawdę mamy te same plany, te same wytyczne w głowie, bo wtedy oczywiście to jest wszystko spotęgowane tym wspólnym myśleniem, wspólną intencją i to jest już w tym momencie oczywiście naukowo udowodnione, więc a biorąc pod uwagę, co się dzieje, to by się działo jeszcze szybciej, także jest to wszystko jeszcze bardziej wykonalne i szybciej może być nam dane nasze te wytyczne. I było coś jeszcze, ale sobie później przypomnę.
Znaczy, ja mam takie przemyślenie, że w sumie zastanawianie się nad tym, czy na przykład uda się taką wioskę tam stworzyć, utrzymać, czy się nie uda, no to w sumie no nie wiem, czy nie ma sensu, ale po prostu trzeba spróbować i samo to, nie wiem, z czasem myślę, że to można wypracować jakieś takie, nie wiem, jakieś systemy tam, nie wiem, łagodzenia sporów, czy podziału obowiązków. Myślę, że to chyba praktyka najwięcej pokaże. To się powiedzie, czy nie?
Zobaczymy. To ja powiem, bo zapomniałem.
Dobranoc.
No, a propos tych
sporów i nawet nie tylko sporów. Myślę, że fajnym sposobem jednak, że fajnie być takim wyzenowanym i sobie spokojnie porozmawiać, natomiast jest w naturze ludzkiej, żeby no, czy fizycznie, czy w jakiś inny sposób się wyżyć. Jeżeli człowiek nie czuje, żeby iść i wypompować na ławce, czy na rowerku, czy tyle i tyle, to fajnie się po prostu czasami wykrzyczeć. Można by było zrobić taką jakąś kopułkę czy coś, dźwięk oszczelnego gdzieś z dala od centrum, żeby można było się albo wyjść wywrzeszczeć, albo wyjść i normalnie w kontrolowany sposób wykłócić, normalnie wykrzyczeć sobie to i to, wychodzić stamtąd i już po prostu wszystko jest jasno. To by było oczywiście bez złości, tylko chodzi bardziej o tą fizyczność tego wszystkiego. Tak jakoś mi się pojawiło, bo jest dużo technik takich, żeby się wyżywać, czy rakietą, jakieś tam łóżko i tak dalej. To naprawdę pomaga. Fakt, że ja tego nie robiłem, bo ja robiłem inne rzeczy, ale faktycznie wysiłek fizyczny albo wykrzyczenie przynosi dużą ulgę i jest taki fajny resecik. Teraz już ci przekażę. Powiedziałem. Słowik. Drugi. A, czyli to co rano takie przeróżne melodie, to jest skowronek, tak?
W ciągu skowronki za dnia.
Bo po prostu rano czasami tak piękny koncert i oto są tak prawie niepowtarzalne. To jest 100 różnych w ogóle systemów, z jednego ptaka. Ja myślałem, że to słowik, bo muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Myślałem, że to właśnie u niego jest takie zróżnicowanie. A jeśli to jest słowik, to tamten drugi musi być skowronek.
Skowronki na polach.
Szpaka posłuchaj.
To może być szpak albo kos.
Szpak potrafi różne naśladować.
Szpaki. Darek Szpak.
Tak to szpak nazwisko. Na pewno, to szpak.
Nawet płacz dziecka, tak nie da się.
Tak?
Szpaki, no. Są.
Głębokie aborygeńskie słuchanie w Dragon Dream. Pamiętacie? Pinakari. Ładne. Wygadaliśmy się powoli, a potem zapadło milczenie. Teraz możemy posłuchać się wzajemnie, już bez słów, ale jeśli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, to proszę, mogę podać mu łyżeczkę. Dziękuję wam. Myślę, że to jest w praktyce takiego śnienia. To zrobiliśmy, mamy bardzo piękny wstęp do śnienia, do rozpoczęcia śnienia. I teraz można byłoby się z tym dosłownie przespać. Dobrze byłoby to kontynuować. Tak się składa, że no może się uda jeszcze jutro, chociaż już nie będzie chyba czasu na ognisko, bo jutro zgodnie z planem to się rozjeżdżamy. Już mi jest przykro z tego powodu, bo jakoś zacząłem się tutaj tak dobrze czuć. No ale jeszcze jest szansa się spotkać i pośnić dalej o ekowioskach. Bo przecież to się zaczyna dziać teraz w Polsce, więc tu albo tam będzie można jeszcze na pewno pomarzyć. Ja już pójdę spać, ale możecie oczywiście tutaj, nie wiem, pograć, pośpiewać. Jeszcze macie energię i chęć. Dobranoc.
Dobranoc.
Nie wolno się.
kwestii wiele, że można zrobić wiele tylko w samym czasie. A ja bym chciał.